Jak rząd radzi sobie z kryzysem energetycznym?
Nie radzi. Według 2/3 pytanych w sondażu United Service dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej.
Co na to gość porannej rozmowy? Tadeusz Cymański?
Koalicjant PiSu, jeden z założycieli i liderów Solidarnej Polski. Za chwilę będzie gościem Roberta Mazurka.
A wcześniej aktualne informacje w sprawie rosyjskiego Nord Streamu.
Moskwa na obu nitkach od wczoraj ma problemy.
Rząd nie radzi sobie z kryzysem energetycznym, tak uważa aż 2/3 Polaków.
To są wyniki najnowszego sondażu United Service przeprowadzonego dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej.
Aż 46% z nas wystawia rządowi w tej sprawie najsurowszą ocenę. Krzysztof Berenda, znasz szczegóły.
Dzień dobry ponownie.
Dzień dobry Krzysztofie. Kto najgorzej ocenia działania rządu w tej sprawie?
A przede wszystkim rolnicy i to wcale nie dziwi, bo to oni są tą grupą społeczną, która najmocniej cierpi z powodu rosnących cen energii. Generalnie oceny rządu w całej tej sprawie są fatalne, co wynika z faktu, że boimy się kilkusetprocentowych podwyżek rachunków za prąd, gaz czy ciepło. Co prawda, premier i ministrowie zapewniają, że wprowadzą ustawy częściowo mrożące ceny energii, ale póki nie zobaczymy konkretów, to nie uwierzymy. No, tak to jest niestety skonstruowane i takie to już jest nasze ograniczone zaufanie wobec polityków.
Krzysztofie, a jakie rozwiązanie tego kryzysu Polacy widzieliby najchętniej?
Najprostsze. Większość ankietowanych Polaków chce, żeby rząd po prostu zamroził ceny gazu, ropy i węgla, a zapłacić miałby za to budżet państwa. Tego chce aż 55% ankietowanych.
Pełne wyniki wspomnianego sondażu już mamy na rmf24.pl. Gwałtowny spadek ciśnienia w obu rosyjskich gazociągach biegnących po dnie Bałtyku. Wczoraj operator informował o podwodnej awarii prawie ukończonego Nord Streamu 2. Teraz wiadomo, że coś stało się też z pierwszym Nord Streamem.
Krzysztof Zasada teraz w faktach. Dzień dobry Krzysztofie.
Dzień dobry.
Co w tej chwili wiemy o tych awariach?
Gaz wycieka w okolicach Bornholmu. Duńczycy, do których należy ta wyspa, wprowadzili w okolicach wycieku strefę zakazu żeglugi o promieniu 5 mil. Na razie operator poinformował jedynie, że ciśnienie w obu gazociągach drastycznie spadło ze 105 do 7 barów. Rzecznik Nord Stream 2 użył stwierdzenia, że prawdopodobnie gdzieś pojawiła się jakaś dziura. Jak dodał, wyjaśnienie, co się stało, będzie bardzo trudne z powodu sankcji oraz braku personelu na miejscu. W Rosji już pojawiają się głosy ekspertów, że to raczej nie awaria spawu, a może chodzić na przykład o wybuch. Zwraca się też uwagę na fakt, że do tych tajemniczych awarii doszło na kilkanaście godzin przed uroczystością uruchomienia Baltic Pipe, gazociągu, który ma zagwarantować dostawy do Polski ze złóż innych niż rosyjskie.
O 10.30 symboliczne uruchomienie przesyłów gazociągu Baltic Pipe.
Na uroczystości w Budni koło Goleniowa w Zachodniopomorskiem będzie nasza reporterka.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
8:02.
Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, Tadeusz Cymański, poseł PiS.
Witam serdecznie.
Za 2,5 godziny ruszy Baltic Pipe. Będą tam wszyscy. Będzie prezydent, będzie premier. Będzie pewnie wicepremier Sasin. Czy to jedyna okazja, by premier Morawiecki z wicepremierem Sasinem rozmawiali grzecznie, kulturalnie i zgadzali się w czymś?
Mam nadzieję. Okazja jak każda, ta jest szczególna i myślę, że trzymam kciuki za to. Bardzo mnie smuci, niepokoją te sygnały, te informacje, że między nimi jakiś jest konflikt. Różnica zdań, spory, rzecz naturalna. Nie daj Boże, by wszyscy jednakowo myśleli. Także nie jestem zdziwiony tym, że w łonie rządu dochodzi do ostrych, nawet bardzo ostrych sporów. To jest normalne. Trudno, żeby w takiej sytuacji, kiedy mamy niestety zagwozdkę potężną, po prostu to jest głowa mała, jak się tak czyta, nawet jak się przygotowuje i się to wszystko czyta po kolei, tak każdy mądrze krytykować jest łatwo, ale proszę bardzo, jak to wszystko ogarnąć? Słyszeliśmy przed chwilą teraz w Zajawce. 55% Polaków mówi, wszystko zamrozić i z budżetu dać. Przepraszam, a z budżetu to skąd?
Panie pośle,
łatwo się mówi.
Panie pośle, dobrze. Komu pan kibicuje w tym sporze premiera Morawieckiego z wicepremierem Sasinem?
Czy kibicuję w ogóle? Ja kibicuję, wie pan, tych sporów jest co rusz. Ja mam problem, bo jestem taki...
Przepraszam, ale któryś z nich powinien mieć rację. Chyba, że obaj są tak beznadziejni, że nie mają racji.
Myślę, że to nie jest takie zero-jedynkowe czarno-białe, bo premier Morawiecki, to co ja czytam, co do mnie dociera, wskazuje na prawne elementy. Na przykład nie chciał się zgodzić na propozycję, którą przedłożył mu minister Sasin, że Agencja Rezerw Materiałowych kupi, a następnie odsprzeda po cenach. Zwrócił uwagę premier. Ja prawnikiem nie jestem, ale mam respekt, się nauczyłem dystansu, więc nie chcę się mądrzyć. Wydaje mi się, że są sytuacje, kiedy te racje się jednak rozkładają. Czasami co innego mówi prawo, bo prawo jest święte dla niektórych. Ja uważam, że najważniejszy jest interes państwa i ludzi.
O co chodzi tak naprawdę w tym sporze? Tak naprawdę. Nie ma pan wrażenia, panie pośle, że ceny gazu, ceny węgla i energii, to wszystko jest tylko pretekstem?
Ciągnie mnie pan w taką stronę, której chciałbym uniknąć.
Nie, ja chcę z panem porozmawiać o polityce.
Mam do jedzenia i do ludzi szeroki smak. I tak się składa, że mam bardzo dobre relacje z Jackiem, nawet po imieniu, tyle lat. Premier przyszedł przed kilku laty, wie pan. I teraz, wypowiadać się teraz tutaj...
Ale niech się pan nie gniewa. Ani
ja wiem, że pan
nie
od tego
pana,
jest, żeby trudne pytania
nie
stawiać.
Nie pytam pana ani o kulinaria, ani o to, który z nich jest sympatyczniejszy. Bo rzecz nie w tym, który z nich jest miły i z którym się fajnie gaworzy, tylko pytanie, kto w tym sporze ma rację. Czy Jacek Sasin, który mówi...
Pewnie ktoś ma rację, ale każda odpowiedź moja jest fatalna.
Dobrze, to porozmawiamy inaczej. Kto powinien być premierem?
Cały czas jest.
To wiemy. Kto powinien być?
Powinien kontynuować swoją misję premier Morawiecki.
Czyli nie powinno być zmiany na stanowisku premiera?
Wszystko w ręku.
To wiemy. Pytam tak. O pańskie zdanie, panie pośle, bo pan tak mówi, no ja wiem jak
nie,
jest.
Nie.
Panie pośle, nie powinno być zmiany.
Ja za mało też wiem, nie chcę się stroić w piórka skromnicia.
Kto wrzuca takie pogłoski, takie plotki puszcza, że być może marszałek Elżbieta Witek mogłaby zostać premierem?
Ja myślę, że to są sprawy wtórne jednak dla mnie w tej chwili i moim zadaniem niezręcznie mi jest to, bo czasami chciałbym się otworzyć i powiedzieć dużo, ale się nauczyłem trzymać mordkę na kuteczce i w takiej sytuacji jak teraz, nie teraz moment, ten czas, teraz jest problem ludzi, energii, węgla, tu się rozstrzygnie, a naczelnik panujący, wódz jedyny Jarosław Kaczyński, on o tym decyduje. On ma więcej wiedzy i jak się dowiemy nagle, ciach, bach, trzask, prask, Adam Trask, będzie zmiana, to będzie zmiana.
Bardzo cieszę, że pan ma świetny humor. Niemniej jednak, jeżeli wszystko zależy od kaprysu, jak pan powiedział, naczelnika miłościwie nam panującego, to chyba nie brzmi to najlepiej.
Możliwe, że to najlepiej nie brzmi, ale z drugiej strony tutaj w tym programie i mając na szacunek dla celi słuchaczy, nie będę udawał, że rola i znaczenie Jarosława Kaczyńskiego jest rozstrzygająca. No panie redaktorze, no nie można zaklinać rzeczywistości, można się obrażać, można mówić, ale tak to jest. To jest moje zdanie.
Mówię to jasno. Tadeusz Cymański jest gościem porannej rozmowy Radia RMF. Panie pośle, wicepremier Sasin ogłosił już, że wprowadzony zostanie podatek od nadzwyczajnych zysków. To jest podatek, który jest już w państwu w kilku krajach Europy. Cała Unia Europejska zastanawia się, czy nie wprowadzić takiego podatku w całej Europie. W każdym razie, czy nie obawia się pan, bo to ma przynieść 13,5 miliarda, jak wliczono. To są niebagatelne pieniądze, bo cały dodatek węglowy kosztuje 11,5, zdaje się. Więc wystarczyłoby z tego podatku na dodatek węglowy dla ludzi.
11,5 to sam węgiel.
Sam węgiel,
ale tak. Jeszcze dochodzą inne dopłaty.
Nie, ja
a
mówię o samym...
energii elektrycznej ja 23 miliardy.
Nie, ja mówię o samym węglu. W każdym razie mówimy o wielkich pieniądzach i pytanie, czy ten podatek zostanie na stałe, czy to będzie podatek jednorazowy na czas kryzysu, na czas wojny, bo wiem, podatek Belgii, jak wprowadzono od zysków kapitałowych, to też miał być na chwilę, a jest z nami do dzisiaj.
Ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak jak na tej koszulce, socjalizm. Ja jestem za tym, żeby silni, syci, bogaci w takiej sytuacji, jak mamy w państwie, już nie chodzi o wojnę, o nie kryzys. Chodzi w ogóle o sytuację, nie o jakąś bolszewicką równość. Chodzi o to, że ci, którzy mają bardzo dobrą sytuację finansową, podatki mają funkcję redystrybucyjną. Rolą podatków jest również nie wyrównanie, tylko łagodzenie kontrastów.
Ale w tym wypadku
i dla mnie jest to mądre. Żeby od ponad miarowych wykorzystywanych przez wojnę zysków, żeby te pieniądze wróciły i żeby te pieniądze skierować dla tych, którzy najbardziej dotyka kryzys.
Panie pośle, pan nigdy nie prowadził firmy, jak mnie mam. Ale nie ma pan takiego wrażenia, że to tylko zwiększy kreatywną księgowość? No bo jak jakiś przedsiębiorca, potężny, wielki, zatrudniający setki ludzi, bo tak naprawdę dotyczy to tylko gigantów, a nie drobnych przedsiębiorców, będzie miał do wyboru zapłacić kilkadziesiąt milionów podatku, czy dać milion lub dwa księgowemu, który tak to zrobi, żeby pokazać, że nie ma żadnego ponadmiarowego zysku?
To tu się pewnie różnimy, bo jest dużo w tym racji, co pan mówi, ale też trochę jest mitu, bo u nas ciągle mówią tak, nie możemy, bo oni tak zrobią, że i tak nie zapłacą.
Nie, panie pośle, ja nie mówię, że nie możemy, ja tylko pana pytam, czy nie obawia się pan, że to tylko zwiększy kreatywną księgowość?
Jakieś obawy mam, ale więcej mam nadziei. Jestem za tym rozwiązaniem.
Dobrze, to zostawmy w takim razie gigantów gospodarczych, porozmawiajmy o normalnych ludziach. Czasem ich pan pewnie spotyka. Kupuje pan mleko, panie pośle?
O tak, jestem... Mówią, że nie należy pić mleka, jak się starszym jest.
Zwłaszcza jak się jest kotem, tak mówił Jarosław Kaczyński. Ale, panie pośle, po ile jest w Malborku litr mleka?
A zaskoczę pana, bo byłem ostatnio w jednym sklepie 3,16, a w drugim 3,86.
3,16?
Tak, było.
A kiedy to
mleko
było?
Ale w Mlekowicie. To było, to jest firmowy sklep.
Ja wiem.
Zrobiłem zakupy 3 dni może temu, chyba w piątek. A 3,86 w Kauflandzie. Można sprawdzić?
Dzień w dzień rosną ceny mleka. W moim sklepiku zwyczajnym, bardzo prostym, jest już ponad 5 zł.
W Warszawie. No tak. To w ogóle są ceny zwrotne. Muszę pozdrowić warszawiaków. Nie ma porównania. Ja ostatnio masę tu po 9 zł kupowałem, a u mnie 7,99.
To pan drogo trafił, ja kupuję taniej, ale rzecz nie w tym. Pytam, bo przecież wszędzie, czy w Malborku, czy w Warszawie, ludzie pytają was, co zrobicie z tymi cenami, panie pośle?
Niestety, muszę tu powiedzieć, cudów nie zrobimy. I fakt wzrostu cen, zwłaszcza żywności, najbardziej odczuwalne przez grupy słabsze ekonomicznie, jest faktem. Możemy tylko i wyłącznie, i to robimy, na miarę możliwości budżetu i naszego państwa, różne działania, które osłabiają i łagodzą, ale nie wyrównują skutków inflacji.
Radio RMF 24 oraz interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy z Tadeuszem Cymańskim. Będziemy pytać również o nieusuwalnego wiceministra Kowalskiego oraz o to, czy ministrem zostanie Jacek Kurski. Ale to wszystko w internecie. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy. Na ile Zjednoczona Prawica wciąż jest zjednoczona? Sprawdźcie w sieci ciąg dalszy rozmowy z Tadeuszem Cymańskim.
Koalicjant PiSu, jeden z założycieli i liderów Solidarnej Polski, jak słyszeliśmy gdzieś w połowie drogi między premierem Morawieckim i wicepremierem Sasinem.
O tym, kto będzie rządzić, decyduje, jak słyszeliśmy, naczelnik Jarosław Kaczyński.
Fakty wracają o 8.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.